Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Tematem dzisiejszego kazania jest Duch Święty i Kościół. Skąd takie połączenie? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w jednym z pozdrowień, które możemy usłyszeć na początku mszy świętej zaraz po znaku krzyża. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. To pozdrowienie zostało zaczerpnięte z drugiego listu do Koryntian, gdzie święty Paweł w oryginale wcale nie napisał dar jedności w Duchu Świętym, ale napisał wspólnota Ducha Świętego. Duch Święty jako twórca wspólnoty. Jeśli można by zdefiniować Boga, zdefiniować Ducha Świętego, to jedną z takich definicji mogłoby być to, że jest On miłością, która łączy Boga Ojca i Syna Bożego. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. A Bóg w Trójcy Świętej jest wspólnotą osób. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. I także pod tym względem jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga. Jesteśmy powołani do życia we wspólnocie. I jak spojrzymy na otaczający nas świat, począwszy od prehistorii, aż do czasów dzisiejszych, jest to dla nas coś całkowicie naturalnego. I nawet gdyby pozbawić to aspektu religijnego, bo zawsze żyjemy we wspólnocie. Czy jest to małżeństwo, rodzina, naród, wspólnota mieszkaniowa, klasa w szkole, albo też na gruncie religijnym to może być diecezja, parafia, grupa parafialna, zakon. Każdemu człowiekowi do życia potrzebna jest wspólnota, potrzebne są więzi z drugą osobą. Bez tych więzi po prostu człowiek umiera. Współczesnym problemem wśród młodych ludzi jest coraz częściej pojawiające się samobójstwa. Jak spojrzymy na przyczynę często właśnie tych śmierci, to była to samotność, poczucie opuszczenia, brak więzi, brak relacji. Bóg powołał człowieka, aby żył we wspólnocie zarówno z innymi ludźmi, ale też, żeby żył we wspólnocie z Nim samym. Jak przyjrzymy się historii zbawienia, to możemy dostrzec, że zawsze Pan Bóg powoływał człowieka w jakiejś wspólnocie. I tak począwszy od ogrodu Eden, wiemy, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, wspólnota małżeńska. Idąc dalej, wspólnota narodu wybranego. A później, aż do czasów dzisiejszych, gdy Pan Jezus przyszedł na świat, przyszedł na ziemię, to założył Kościół, wspólnotę, do której może należeć już każdy człowiek. Kościół jest wyjątkową wspólnotą, bo jako jedyna wspólnota na świecie może poszczycić się tym, że Bóg jest w niej obecny, że Bóg działa w niej w sposób szczególny. Pan Bóg w Kościele działa na wiele różnych sposobów, ale tak najpełniej działa poprzez sakramenty. A dlaczego? Ponieważ działa w nich osobiście. Kiedy przychodzimy do spowiedzi, to w konfesjonale widzimy i słyszymy księdza. Ale tak naprawdę to jest tam Pan Jezus i posługuje się tylko tym księdzem. Kiedy przychodzimy na mszę świętą, widzimy za ołtarzem księdza, ale tak naprawdę jest tam Pan Jezus, który ofiarowuje się za nas na ołtarzu. Zaraz po zakończeniu kazania będziemy widzieć tylko kawałek chleba, hostię, ale to jest żywy i prawdziwy Bóg. To, że Go nie widzimy, wcale nie oznacza, że Go nie ma albo że On nie działa. W czasie mszy świętej wielokrotnie słyszymy wezwanie Pan z wami, Pan z wami, Pan z wami. Tak często to słyszymy, że już może umyka to naszym uszom. Ale oznacza to, że Pan jest rzeczywiście między nami. jest w czytanym Słowie Bożym, jest w osobie kapłana, w sposób rzeczywisty, prawdziwy i substancjalny jest pod postaciami chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi, ale także jest we wspólnocie, jest pomiędzy nami, bo powiedział, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tak samo jest z innymi sakramentami. Pan Bóg działa w nich sam i osobiście. We wspólnocie Kościoła Bóg pomaga nam w dążeniu do Niego. W trakcie tego Wielkiego Postu, który już powoli kończymy, przeszliśmy niemały kawałek drogi. Dzisiaj już mamy Niedzielę Palmową, początek Wielkiego Tygodnia. I tak na początku naszej drogi, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, odkrywaliśmy na nowo prawdę o Bożej miłości, że nie jest to jakiś utarty slogan, który księża muszą powtarzać, ale że Bóg kocha tak naprawdę każdego z nas bezwarunkowo i nie musimy na tę miłość zasługiwać ani pracować, że każdy z nas jest powołany do szczęścia. Tydzień później rozważaliśmy tajemnicę grzechu. Jak to jest, że nikt z nas go nie chce, a tak musi być, bo jeżeli idziemy do spowiedzi, to jeden z warunków jest mocne postanowienie poprawy, czyli postanowienie, że już nigdy nie chcę popełniać tego grzechu. Ale jednak dalej go popełniamy. I tak odkrywaliśmy, że grzech tak naprawdę jest nieudolną próbą odnalezienia Pana Boga, którego utraciliśmy przez grzech. Takie błędne koło. Ale co najważniejsze, grzech jest odrzuceniem miłości Pana Boga. Jednak Bóg nie odrzucił człowieka. On zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wybawić nas od śmierci wiecznej. Jednak decyzja o tym, czy przyjmę tę miłość na nowo, zależy tylko i wyłącznie już ode mnie. A taka decyzja może zadecydować o tym, co nas czeka po śmierci. I tak na przykład było w przypadku dobrego Łotra. Jedna decyzja i cała wieczność z Bogiem w pełni szczęścia. Tydzień temu mówiliśmy o nawróceniu. O tym, że to, co zrobił dla nas Pan Jezus, powinno nas mobilizować do codziennego nawracania się. Porównywaliśmy tą drogę nawrócenia do drogi krzyżowej Pana Jezusa, który świadomie i dobrowolnie chciał przyjąć i przyjął krzyż, chciał za nas umrzeć na nim, ale jednak skutek słabości ludzkiego ciała, jak podaje nam tradycja, trzykrotnie upadał. I tak samo my, mimo że naprawdę nie chcemy grzeszyć, to jednak skutek słabości naszej natury ciągle upadamy. Ale tak jak Pan Jezus wstawał i doszedł na szczyt Golgoty, tak i my powinniśmy wstawać codziennie, a także przez sakrament pokuty i pojednania. W ostatnim, tym dzisiejszym kazaniu starałem się ukazać, gdzie najłatwiej realizować to codzienne nawracanie się, gdzie żyć we wspólnocie z drugim człowiekiem i we wspólnocie z Bogiem. Wszystkie te tematy, które poruszaliśmy kolejno przez te wszystkie tygodnie, będą szczególnie wyróżnione podczas Triduum Paschalnego. Będziemy mogli uczestniczyć w tym cudownym misterium miłości Boga do człowieka. Bo właśnie cały ten cykl tych kazań miał nas przygotować na to najważniejsze święto wspólnoty Kościoła. Jak to zostało powiedziane na pierwszym kazaniu, a także było napisane na plakatach, próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego śpiewamy gorzkie żale. I zdaję sobie sprawę, że ta odpowiedź nie była podana wprost. Ale gdybym miał jednym zdaniem odpowiedzieć, dlaczego śpiewamy gorzkie żale, to można by to podsumować w nieco sparafrazowanym fragmencie Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale mnie to nie obchodzi. choć powinno.